pora na Słowo Boże. Dzisiaj tematem, tytułem kazania będzie pytanie: ile macie chlebów? Ile macie chleba? W sytuacji naszego tutaj ośrodka domu Łazarza, tego co się dzieje, to Sergiusz by zaraz tu odpowiedział: oj, dużo, dużo. Czego jak czego, ale chleba nam tutaj nie brakuje. To rzeczywiście prawdziwy cud, że mamy tak pod dostatkiem pieczywa. Zobaczcie, praktycznie od początku naszej służby, ci, którzy jeszcze byli na Zamkowej, też mogą o tym powiedzieć, że chleba nigdy nam nie brakowało. Że Bóg zawsze znajdował jakiś swój sposób na to, by nas zaopatrzyć w pieczywa. Mało tego, to nie było takie wyliczenie, wiecie, po dwie kromki na głowę i starczy. Zawsze było tego tyle, że tak jak tu teraz w domu Łazarza, mogliśmy i możemy nadal dzielić się z innymi chlebem, bo mamy go prawdziwie pod dostatkiem. Ale pytanie, ile macie chlebów, to nie kwestia inwentaryzacji w naszym magazynie. To słowo, które Bóg podświetlił mi, pokazał mi we fragmencie, który dzisiaj czytałem, i pomyślałem: wow, najwyraźniej powinniśmy o tym porozmawiać. Ewangelia Marka, rozdział 6, najpierw przeczytamy sobie od 35 wersetu. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając, rzekł im: dajcie wy im jeść. Powiedzieli mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. Usiedli więc w grupach po 100 i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi, i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszy okruszyn i nieco z ryb, a było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów. To pierwszy z fragmentów, który chciałem dzisiaj przeczytać. Wszyscy znamy tą historię. Myślę, że nie ma wśród nas nikogo, kto powiedział, że nigdy nie słyszał o cudzie rozmnożenia chleba, o nakarmieniu tych 5000. Ale przecież Bóg nie czyni cudów od tak, żeby po prostu je uczynić. My dobrze wiemy, że coś z tego o wiele więcej wynika niż tylko samo nakarmienie chlebem, bo są głodni. Byli głodni, Bóg ich nakarmił, pojedli, sprawa zamknięta, nie ma o czym w ogóle dyskutować. Zdajemy sobie sprawę, że każdy Boży cud niesie z sobą przesłanie czegoś o wiele, wiele jeszcze więcej, a wiele więcej, może i ważniejszego niż to, co wydarzyło się przez samo ten fizyczne zdarzenie. Warto więc przyglądnąć się, co dalej się działo po tym wspaniałym cudzie rozmnożenia chleba. I czytamy w tym samym rozdziale, w 6 Ewangelii Marka, od 45 5 wersetu tak. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. Przepraszam. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej, przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy. Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Wow. Zdawałoby się, że całkiem inne wydarzenie, kompletnie niepowiązane z tym cudownym nakarmieniem 5000 samych mężczyzn. Zdawałoby się, że tamto było, przeminęło, było fajnie, wesolutko, obficie, wszystkiego pod dostatkiem, a tu zgroza, a tu burza, a tu samotność gdzieś pośrodku jeziora, w środku nocy, przerażenie. A jednak na końcu czytamy, nie rozumieli bowiem cudu z chlebami. W innym tłumaczeniu jest tam powiedziane, ja częściej takie nawet słyszałem, taki fragment, nie rozumieli bowiem sprawy z chlebami. A więc zrozumienie sprawy z chlebami niesie ze sobą o wiele większe konsekwencje niż tylko kwestia, w razie czego to Bozia mnie nakarmi i nie będzie mi w brzuchu burczało i będzie pod dostatkiem i jeszcze zostanie odpadów, ho, 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 mnóstwo. Oni nie byli głodni, ale w środku nocy, na środku jeziora, w czasie burzy, byli przerażeni, byli wystraszeni. Nagle cała ich radość, cały ich ten, te wszystkie wspomnienia, jak to fajnie było, gdy Pan Jezus karmił ich tak oficie chlebem i rybami, to wszystko przestało mieć znaczenie. Nagle przyszło, zostało tylko przerażenie i strach. I wtedy przychodzi Jezus. Mówi, nie bójcie się. Ja jest. Ufajcie. Ja jest. Kiedy tak jak i tutaj, kochani, tak jak i na Zamkowej było, jak tu jest w domu Łazarza, Bóg karmi nas tak obficie, kiedy naprawdę niczego nam nie brakuje, kiedy zbieramy całe kosze jeszcze odpadów, kiedy możemy się dzielić z kilkoma innymi organizacjami i czasami Sergiusz aż chodzi i burczy i za dużo tego chleba, co ja z tym zrobię, po co mi to? Kiedy to wszystko przeżywamy, nie traktujcie tego tak powierzchownie. Tutaj Bóg wyjaśnia, gdyż serce ich było nieczułe. Proszę, uwrażliwcie swoje serca. Starajcie się zrozumieć coś o wiele więcej niż to. Są bułki, nie ma bułek, jest chleb. Są kanapki dziadka, czy nie ma dzisiaj, to, tamto. Starajcie się zrozumieć coś więcej. Co Bóg do ciebie, co do mnie mówi przez to, że wstajesz, a tu w nocy catering przywieziono, że jeszcze nie otworzyłeś dobrze oczu, a tutaj już Adaś razem z braćmi wnoszą całe kartony pachnących bułeczek, chlebusiów, różnego rodzaju kanapek gotowych. Starajcie się zrozumieć coś o wiele, wiele więcej. W środku burzy, na środku jeziora, w środku nocy, trudno o straszniejsze i bardziej niebezpieczne miejsce. Ten cud z chlebami niech dla Ciebie będzie tym, czym być powinien. Nie bój się, nie lękaj. Imię Twojego Boga jest Ja Jestem. Jam jest. On jest przy Tobie. W tym najciemniejszym, najstraszniejszym miejscu. On nie odszedł w momencie, kiedy nakarmił Cię dosyta i powiedział, no to teraz już sobie radź, jak masz pełny brzuch. On jest również i wtedy, kiedy dzieją się rzeczy, wydawać by się mogło kompletnie nie mające nic wspólnego z tym, co działo się dzień wcześniej, czy w tamtym tygodniu, czy wtedy, kiedy na wielkim zgromadzeniu, prawda, działo się tyle cudów, byli, prawda, uzdrawiani, napełniani Duchem Świętym. Wow, a dzisiaj jestem sam w środku nocy, na środku jeziora, w środku burzy. Nie jesteś sam. Nie rozumieli bowiem sprawy z chlebami. Dlatego byli wystraszeni. Dlatego byli przerażeni. Gdyby rozumieli strach, przerażenie, groza, cały ten pesymizm, cała ta beznadzieja sytuacji, powinny prysnąć jak bańka mydlana. Przecież moim Bogiem jest wielki Ja Jestem. Ta historia jest opisana we wszystkich czterech Ewangeliach. Ale w każdej dzieją się potem rzeczy jakby inne. Wszyscy czterej ewangeliści najwyraźniej brali udział w tym, co się wydarzyło. Wszyscy z zachwytem opisują cud nakarmienia 5000. Ale potem, tak jakby ciut inaczej, podchodzą do tego, czym ten cud był naprawdę. Spróbujmy sobie tak już jako dorośli chrześcijanie prześledzić choćby te cztery Ewangelie właśnie pod kątem cudu nakarmienia 5000. I tak sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, od 13 wersetu rozpoczyna się właśnie historia, którą już czytaliśmy z Ewangelii Marka. Ale potem od 22 wersetu czytamy kolejną, choć nieco podobną historię. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląk się i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o mało wierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Jakże inne tutaj konsekwencje, tak to nazwę, cudu nakarmienia 5000. Świeżo mają w pamięci to, co się wydarzyło. Dopiero jeszcze czują smak tego chleba, cudowny jego zapach. Jeszcze ta cudowna sytość w ciele i burza, i wiatr przeciwny, i samotność. Jezusa nie ma z nimi. Pojawia się przerażenie, pojawia się strach, ale też pojawia się Jezus. Już możemy sobie wyobrazić, że z daleka woła. Nie dopiero jak przyszedł, prawda, każdego pogłaskał po główce, przytulił i powiedział, no już dobrze, drogie dzieci. Z daleka woła do nich. Nie bójcie się, to ja idę. Z daleka, bo Piotr, gdy go usłyszał, zobaczył, mówi, Panie, jeżeli to Ty, to pozwól mi przyjść do siebie. Skąd u niego taka wiara? Skąd u niego taka odwaga? Skąd w ogóle taki pomysł? Czy wcześniej widział kiedyś człowieka chodzącego po wodzie? Zobaczył Jezusa idącego po wodzie. To dlaczego ja miałbym nie iść? Panie, jeżeli to Ty, to ja mogę. To ja potrafię. A Jezus mówi, no, nie przesadzaj. Ale Ci się zachciało. Jezus mówi, chodź do mnie. Jeżeli chcesz, to chodź. To ja jestem. Piotr wyskakuje z łodzi i maszeruje po wodzie jak po placu defilat. Jest super. Jest wspaniale. Tylko, że w pewnym momencie zaczął się rozglądać. Widzi fale, widzi te bałwany nacierające ze wszystkich stron. Gdzieś mu się nogi zaczęsły, gdzieś jakieś zwątpienie pojawiło się w sercu. I zaczął tonąć. Jezus wyciągnął rękę, postawił go. Weszli razem do łodzi. Wiatr ustał. Nie bez powodu. Poprzedniego dnia Bóg nakarmił na ich oczach 5000. Nie bez powodu poprzedniego dnia oni sami najedli się do syta. Wyciągnąć takie wnioski z tego cudu, to jest to, co się Bogu podoba. Skoro mój Bóg jest Bogiem cudów i to nie byle jakich cudów, 5000 chlebami 5000 nakarmił. Dwie ryby jeszcze, prawda? Było i drugie danie, a nie sam suchy chleb. Skoro mój Bóg jest Bogiem cudów, to co mi tam, że człowiek po wodzie chodzić nie może? Jeżeli On mnie woła, to nawet po wodzie pójdę do Niego. Krokiem defiladowym. Bogu naprawdę nie chodziło tylko o to, by zaspokoić bieżące potrzeby 5000 mężczyzn plus kobiety, plus dzieci. No, wiecie, to potężne zadanie, potężna potrzeba. Potrzeba ta została w pełni zaspokojona, bo jeszcze skoro tyle odpadów, tyle resztek zebrali, to znaczy, że już tam się nie byli w stanie więcej zjeść. Bóg dosyta nakarmił, wykonał wielkie dzieło. Ale nie tylko o to chodziło. Jak bardzo rozradowało się serce Pana Jezusa, kiedy usłyszał Piotra wołającego, Panie, jeżeli to Ty, to pozwól mi przyjść do siebie. Od razu odpowiedział, tak Piotrze, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. To nie było tak, że wyszedł i zaczął tonąć. To nie było tak, że zrobił krok nierozważny. No bo jaki, prawda, chrześcijanin powinien być rozważny, a nie żeby właził do wody. On szedł po wodzie. Nie wiemy jak daleko, ale szedł i przyszedł do Jezusa. A już jesteś przy Jezusie, to nawet jak ci się nogi zaczęsą, nie problem. Największym gierojom się nogi zaczęsą. Nie problem. Jezus wyciągnie rękę i nie utoniesz. Pamiętaj o cudzie z chlebami. Niech Twoje serce nie będzie nieczułe. No to w ramach naszego studium zaglądnijmy sobie teraz do Ewangelii Łukasza, do 9 rozdziału. jak już się domyślacie, znajdziemy tam opis cudu nakarmienia 5000 samych mężczyzn. Tam w 9 rozdział, w 13 wersecie czytamy: a on rzekł im, wy im dajcie jeść. Oni zaś odrzekli, nie mamy więcej, aniżeli 5 chlebów i 2 ryby, chyba żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około 5000. Rzekł więc do uczniów, każcie im usiąść w grupach mniej więcej po 50. I uczynili tak i posadzili wszystkich. Wziął zaś te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. I jedli i nasycili się wszyscy. I zebrano pozostałych okruszyn 12 koszów. Co dzieje się dalej u Łukasza? Od 18 wersetu czytamy tak. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy. Za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. Wow. To o wiele więcej niż chodzenie po wodzie. To o wiele więcej niż przekonanie się, że kiedy idziemy z Bogiem, towarzyszy nam niezwykła moc. Mamy moc wypędzać demony. Mamy moc uleczyć każdą chorobę. Mamy moc czynić cuda. Choćbyśmy co trującego zjedli, nie zaszkodzi nam. To wszystko nie moje wyobrażenia, a Słowo Boże, które nas o tym zapewnia, przekonuje, zachęca. Tak jest, moi drodzy. Tak jest. Chyba, że twoje serce jest nieczułe. Chyba, że nie rozumiesz sprawy z chlebami. Chyba, że ten cud dla ciebie znaczy tylko tyle. Byłem głodny, teraz nie jestem. Dzięki ci, Boziu, że mnie w brzuszku tam nie kiszki marsza nie grają. Amen. Jeżeli tylko to, Jezus zadał uczniom najistotniejsze pytanie. Pytanie, które też i my tutaj nieraz sobie zadawaliśmy też w czasie naszych wieczornych nabożeństw. To pytanie kilkakrotnie chyba padało za tej kazalnicy. Było słowo głoszone na ten temat. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Kim ja dla was jestem? Pyta swoich uczniów. O, my też się możemy wykazać znawstwem, kim był Jan Chrzciciel, kim był Eliasz, prorocy, jaką mocą dysponowali, jaką mądrością Bóg ich obdarował. Możemy porównywać Jezusa to tam, kiedy On jest Synem Bożym. Kiedy On jest obiecanym nam Wybawicielem. Nie tylko karmicielem. Nie tylko ten, który sprawi, że codziennie rano manna będzie spadała z nieba lub codziennie rano Adaś przywiezie świeże bułeczki. Wyznanie Piotra, za kogo wy mnie macie, jest konsekwencją tego, że Piotr miał czułe serce, wrażliwe. On zobaczył w tym akcie karmienia nie tylko potęgę i moc, ale zobaczył ogromną miłość, troskę o każdego. Zobaczył, że Bóg nie jest skąpy, wyrachowany, że Bóg nie zostawia swoich uczniów z jakimś problemem nie do rozwiązania. Mówi, wy im dajcie, a sam się zabiera i odchodzi. A my tutaj, jak tu nakarmić? Tu brakuje, tutaj nie ma, a tu jeszcze przychodzi jakiś tam zewnątrz i się pyta, czy by coś do chleba nie dostał. Ile razy tutaj potem się skarżyli, że zachciało mu się jeszcze do chleba. Się cieszy, że suchy chleb dostał, że do chleba sami nie mamy. Skąd niby mamy wziąć? Idź i kupić specjalnie, żeby mu dać? Kiedy twoje serce jest takie nieczułe, kiedy taka jest twoja reakcja na potrzebę, to kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Zaopatrzeniowcem? I na tym koniec? Jak możesz mówić wtedy, że twoje serce jest takie wrażliwe, takie dobre? Konsekwencją tego cudu jest coś o wiele więcej. Jest poznanie. Kiedy ktoś przychodzi i dostanie nie tylko chleb, ale jeszcze i rybę, i to pod dostatkiem, także już przejeść tego nie może. Proszę mu zadać pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? On może wtedy ciebie spyta, a dla ciebie kim? A dla ciebie kim? No właśnie. Jesteś w stanie wytłumaczyć ze swojej wiary? A wiesz, taki super gość, który się tu nami zajmuje. Takich super gości, zajmujących się bezdomnymi, jest mnóstwo. Naprawdę dobrze to czynią. Naprawdę są fachowcami, mają wielkie fundusze i możliwości, i ośrodki. Ale to nie koniec. Bóg się zawsze będzie troszczył. Wdowy, sieroty, biednych, bezdomnych. Ważne jest, kim dla nich jest Jezus Chrystus. Czy to, że ciągle mają pod dostatkiem. Nieraz było. No to chyba wygląda jak trudno. Nie mieliśmy, a tutaj przyjechało auto, przywiozło nam to, tamto, siamto. Ktoś pomyślał, w świeckim ośrodku takie rzeczy. Co innego to u nas, kiedy wszyscy tacy. A tam? Cud z chlebami. Ale co dalej? Jak podzielisz się Jezusem, kiedy usłyszysz pytanie, kim On jest dla ciebie? Niektórzy wiele lat już codziennie doświadczają tego cudu karmienia. A więc najwyższy czas odpowiedzieć na pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? I wreszcie Ewangelia Jana. 6 rozdział. Nakarmienie 5000. 5 werset mówi, a Jezus podniósł oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi do nich, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. No rozsądna odpowiedź. No, stan faktyczny taki, a nie inny. Potrzeby ogromne. W lodówkach zostało tylko światło. Może by ich tak rozpędzić. Zamknąć bramkę, wyjąć klamkę i niech idą gdzie indziej, pod pointa, może tam coś użebrają. Jezus, 11 werset. Jezus wziął więc chleby, podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. W Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Co dalej się działo z uczniami? Lud najadł się. Lud przejął się tym do głębi. To nie jest jakiś tylko kolejny mędrzec, kolejny rabin, który ukończył szkołę biblijną jedną, drugą czy trzecią. To ktoś niezwykły. Prorok, który miał przyjść. Oni czekali. Czekali na tego obiecanego. Tego, którego Bóg wzbudzi pośród nich. Tego, który wyzwoli ich z niewoli. Przejęli się tym o wiele głębiej, niż ktoś by pomyślał. Będziemy się jego trzymać, to przy nim zawsze będzie co jeść. Oni zrozumieli, że to ktoś o wiele więcej. Pora więc na uczniów. I od 15 wersetu tego samego 6 rozdziału Ewangelii Jana czytamy tak. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnał. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I strach ich ogarnął. A on rzekł do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Jan pisze o swoich przeżyciach, o swoim postrzeganiu tego, co w tym momencie było najważniejsze. I dla Jana to, kim jest ten, który ich nakarmił, kim jest ten, który przyszedł do nich po wodzie, było i jest najważniejsze. A on odezwał się do nich: ja jestem. No, pojawia się cudowne imię Boże. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Ktoś obliczył, że 360 razy w Biblii występuje ten zwrot lub podobny. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Niech was tam strach nie ogarnia i tak dalej, i tak dalej. Na każdy dzień roku wystarczyłby ci werset. Każdy inny, w którym Bóg mówi: nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. To, że się nam nogi trzęsą, że boimy się, że wątpimy, że jesteśmy przerażeni, że ten... to ludzkie. Tacy jesteśmy. Jeżeli Bóg czyni wśród nas tak wielkie rzeczy, tak wspaniałe, kiedy objawia się nam w tak niezwykły sposób, to Jego imię, wielkie, wspaniałe imię, ja jestem, niech zawsze, zawsze będzie dla ciebie takim wzmocnieniem, takim tym, co usuwa wszelki strach, wszelkie wątpliwości. Co z tego, że tą łodzią rzuca na wszystkie strony? Co z tego, że te fale się przewalają nad głową? Co z tego, że ten wiatr już tam 12 czy 15 w skali Beauforta? Co z tego? Kiedy przy tobie jest ktoś, to sam o sobie powiedział: ja jestem. A ja jestem to imię najwyższego Boga. To ja jestem cię karmi. To ja jestem cię uzdrawia. To ja jestem ucisza burzę. To ja jestem sprawia, tak jak tutaj, że łódź przybiła do brzegu. Natychmiast przybiła do brzegu. Ale jeszcze sprawia coś więcej. Chętnie zabrali go do Łodzi. Chętnie zabrali go do Łodzi. Czy jesteś gotów, by chętnie zabrać Jezusa do swojej łodzi, którą płyniesz? A niektórzy pod wiatr, a niektórzy wiatrem, a niektórzy płyną do Kafarna, a inni w przeciwną zupełnie stronę. A inni włosują, a inni kombinują, jak żagle postawić, a jeszcze inni, jak te połamane maszty naprawić, czy pocerować potargane płótna. Dzieją się rzeczy przerażające. Wokół niecodziennie jest silanka. Przychodzisz, siadasz na zielonej trawce, Bozia karmi, ptaszki śpiewają. Przychodzą burze, przychodzą sztormy, przeciwne wiatry, niebezpieczeństwa. Przychodzi strach. Jezus idzie po wodzie. Wiesz, kim on jest? Bo jeżeli wiesz, to tak jak tu Jan nam pisze, chętnie zabrali go do łodzi. Panie Jezu, lepiej nie wsiadaj do tej mojej łodzi. Nie dość, że taka przeładowana, nie dość, że się przewraca, nie dość, że już się z nią nie mogę poradzić, to jeszcze ty tu wejdziesz i będę musiał potem jeszcze do kościoła chodzić, albo Biblię czytać, albo jeszcze się modlić, a jeszcze rano na ósmą przychodzić na spotkanie tutaj, a wieczorem zamiast wyjść wreszcie w parku, posiedzieć i pogadać z kumplami o tym i o tamtym, to jakieś tutaj wieczory uwielbienia wymyślają. Lepiej nie wsiadaj do tej mojej łodzi, bo i tak mam za dużo kłopotów. Tyle spraw mam do załatwienia. Panie, jakbyś ty widział, ile tych spraw mam, to jeszcze jak ty ze swoimi kłopotami przyjdziesz tutaj do szkoły. Bo nie masz pojęcia, kim on jest. Bo twoje serce jest nieczułe. Bo twoje poznawanie kończy się na poznawaniu smaku chlebusia i która bułeczka lepsza. Dzisiaj ta, a jutro tamta. A, tu jeszcze ciasto jest. Oni ciasta nie mieli, a my mamy. No. Ciasto masz po to, żeby utrwalić się w swoim pojmowaniu, że Bóg w twoim życiu to tylko dodatkowy kłopot i zmartwienie? No bo jeszcze nie będę się mógł napić, a jeszcze a zapalić też nie wolno. No to po co mi w tej łodzi? Sam se dowiosłuję, że Kafarnał tam, a ja głosuję tam, nie szkodzi. Każda droga jest dobra. Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy. Jeszcze trzeba będzie to Kafarnał przeniesie w inne miejsce. Bo ja tam właśnie płynę. Jaki pożytek z cudów, które doświadczamy tu każdego dnia? Co z tym robisz? Moje serduszko jest tak wdzięczne Bozi, że takie dał mi dobre miejsce schronienia i tak tu dobrze karmią, i że Marek tak dobrze gotuje i że w lodówce jest coś więcej niż tylko światło. Jest pełne wdzięczności? To wróćmy do pytania. Pytania, które Jezus zadaje swoim uczniom. Tym, których właśnie nakarmił. Tym, którzy zobaczyli niezwykły cud. Kim dla ciebie, dla was jestem? Kim dla ciebie jestem? Niektórych to trzeba rok przekonywać, żeby wreszcie wyszedł do modlitwy i mówi, no dobrze, niech ten Jezus siądzie do tej mojej łodzi, a już tak się tak bardzo chce. A tak mi się fajnie wiosłowało. Pod prąd, pod wiatr. Wiosła połamane, a ja dalej macham tymi kijami, ile wejdzie. A co? Giero jestem, mężny jestem, silny jestem, poradzę sobie. Bohater. Bohater, który, gdy trzeba nakarmić kogoś, mówi, nie mam, przykro mi, idź se kup. Dla mnie za mało, a jeszcze tobie mam dawać. Bohater. Prześledziliśmy cztery Ewangelie. Ten sam cud, tak znany. Zdawałoby się temat sam raz dla gości na szkółkę niedzielną. Dzieciaczki od 3 do 12 lat chętnie posłuchają o tym cudzie. To takie fajne. A dla nas? Twoja wyobraźnia kręci się na bułeczkach, kajzerkach, precelkach i nic poza tym? Czy Boża łaska, której tu doświadczamy, jest tylko po to, by, tak jak to mówią, że po dość dużych brzuchach poznajemy tych, którzy mieszkają w domu łazarza. O, idzie bezdomny z takim brzuszkiem, najwyraźniej to z domu łazarza jest. Fajnie, nie? Chwała domu łazarza. A burza przyjdzie? Leci szybciutko. Szybko się napić, szybko zapalić, szybko pokombinować po swojemu. Niech mi Bóg nie zawraca głowy, bo jestem zajęty. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. My wiemy, do którego brzegu płyniemy. Jezus jest drogą, prawdą, życiem. My nie stoimy tu gdzieś na rozdrożu, zastanawiając się, którą drogę wybrać. Nie wsiedliśmy do tej naszej łodzi i teraz nie wiemy, do tego brzegu czy do tamtego. Uczniowie wiedzieli, do którego brzegu mają płynąć. Najwyraźniej to był pomysł zgodny z Bożym pomysłem, bo Bóg wsiadł do ich łodzi, nie zawrócił jej na inną stronę, ale doprzynęli do brzegu, do którego płynęli. Cud, w jakim uczestniczyli, o jakim tutaj też opowiadaliśmy sobie, sprawia, że wiesz, jaki kierunek obrać. Sprawia, że nie masz wątpliwości, o jaki kierunek w twoim życiu Bogu chodzi. Ale to nie będzie się działo bez przeszkód. To bardzo często jest płynięcie, wiosłowanie, żeglowanie pod wiatr. Mimo wszystko, w kierunku, którego Bóg od ciebie oczekuje. I kiedy chętnie, ochoczo, nie tylko, mówiąc tak, ja wierzę Bogu, ja ufam Bogu, Bóg to jest takim Bogiem zaopatrzenia, Bóg mnie uzdrawia, Bóg w ogóle wiele rzeczy za mnie załatwia, nawet do pracy chyba za mnie pójdzie, niektórzy tak myślą. Kiedy tak go postrzegasz, no to rzeczywiście masz problem. Pojawiają się wątpliwości. Może to nie ten kierunek. Może ten Jezus to nie jest, ja jestem. A może inny jest lepszy, ja jestem, niż on. Wprawdzie nakarmił, no owszem, ale inny może lepiej nakarmi, może popłynę w innym kierunku. No i wędrują. Ochoczo. Ze spuszczoną głową leczę się taki. Tyle razy, bracie, siostro, uczestniczyliście we wspaniałych Bożych cudach. Nie zmarnujcie tego. Nie zmarnujcie. Wiem, żeście się najedli. Wiem, że wielu zostało uzdrowionych. Wiem, że życie niejednego zostało tu naprawdę przemienione. Ale to nie koniec. To nie koniec. Bóg nigdy nie mówi, ja już sprawę załatwiłem, teraz radź sobie sam. Czy chętnie przyjmiesz to do swojej łodzi, do swojego życia? Kim on jest dla ciebie? A ile dzisiaj gotowych jest? Słysząc, widząc go chodzącego po wodzie, pobiec do niego po tej wodzie? A ilu mimo tego całego natłoku wrednych, fałszywych, głupich informacji, jakie napływają do szpich stron, ilu jest gotowych bez żadnych wątpliwości powiedzieć: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ile serc, które tu biją, jest naprawdę czułych, zrozumieli. Ilu z nas zrozumiało sprawę z chlebami? Zostawiam was z tym pytaniem. Każdy z nas musi sam sobie odpowiedzieć na nie. Ale wierz mi, to bardzo ważna. To bardzo ważna odpowiedź. Nie zignoruj tego. Nie zignoruj żadnego cudu, jaki Bóg czyni w twoim życiu, jaki czyni wokół ciebie, jakiego jesteś świadkiem. Jesteś w miejscu prawdziwych Bożych cudów. Nie zmarnuj tego. Bóg o to dzisiaj prosi. Nie pozwól, by twoje serce stało się nieczułe. Byś dołączył do tych, którzy kompletnie nie rozumieją sprawy z chlebami. Amen.
Amen.